Witamy Państwa w podcaście SI. Podcast SI jest oficjalnym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego wymieniamy się uwagami na temat bieżącej sytuacji rynkowej, a także omawiamy najbardziej palące problemy inwestorów indywidualnych. Ja się nazywam Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus
i Kamil Karpicki.
Dzisiejszy podcast zostanie podzielony tradycyjnie na dwie części. Pierwsza część z życia SI, podczas której omówimy naszą bieżącą działalność, a ostatnio bardzo dużo się dzieje. I drugą część, jak zwykle tą szerszą bardziej, która się tyczy problemów inwestorów indywidualnych, i w tym tygodniu będą to
manipulacje.
Tak, omówimy, cóżeż ten biedny inwestor może zrobić, jak to zrobić, żeby się na przykład zasłużyć na uwagę Komisji Nadzoru Finansowego.
Okazuje się, że nie trudno.
Tak, okazuje się, że to naprawdę bardzo niewiele potrzeba. Dobrze, pierwszy dział z życia SI. Po pierwsze, trwa konkurs lider rynku kapitałowego. Panowie, czy śledzicie, jak aktualnie wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej, tudzież w klasyfikacji poszczególnych etapów?
No śledzę i muszę powiedzieć, że chyba trochę się cieszę, że nie mogę w tym konkursie wystartować.
Rozumiem, Paweł, że to aluzja do tego, że są bardzo trudne pytania.
Ale to jest aluzja bardziej do tego, że są bardzo wyśrubowane wyniki.
Tak, ja biorę udział, tak, z pełną świadomością, że jakbym nawet osiągnął bardzo dobry wynik, to oczywiście nic nie wygram jako tutaj przedstawiciel organizatora. W pierwszym, drugim etapie wzorowo się skompromitowałem. W trzecim etapie poszło mi już dużo lepiej, aczkolwiek moje wyniki wciąż są to daleko poza chyba setnym miejscem, a nie wspominając o pierwszej piątce, która wygrywa.
Zauważyłeś taką sytuację, że tam w każdym etapie przynajmniej jedną osobą ma zawsze maksymalną ilość punktów?
Tak. Właśnie chciałem to powiedzieć. W każdym etapie, na szczęście są to różne osoby, zdarza się ktoś, kto osiągnie tak zwanego maksa, odpowiada dobrze na wszystkie pytania. Biorąc pod uwagę skalę trudności pytań, jak odpowiadam na te pytania i widzę, co się dzieje, to przyznam się szczerze, jestem bardzo zaskoczony i oczywiście serdecznie gratuluję. Należy też pogratulować osobom, które regularnie osiągają bardzo wysokie wyniki, które widać, że jest pewna, ta czołówka się wykrystalizowała, która będzie liczyła się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po zakończeniu sezonu.
Zatem ta czołówka jest bardzo zbliżona do siebie, tam różnice punktowe jest... Tak. Kilka punktów, także jeden etap może zaważyć na,
tak jest,
na zwycięstwo.
Tak? Tak, właśnie to dobrze, na przykład, że to jedna osoba nie wygrała wszystkich po kolei etapów, bo powiedziałbym, emocje byłyby mniejsze już do końca. Tak, mam wrażenie, że do ostatniego etapu będziemy śledzili walkę o zwycięstwo. Przypomnijmy adres strony, to jest www.liderrynkukapitalowego.pl i osoby, jeszcze raz przypomnijmy, że wszystkie osoby, które zapomniały się, nie wzięły udziału w pierwszym, drugim, trzecim etapie, mogą brać udział w kolejnych etapach i wygrywać nagrody poszczególnych etapów. Zostały do końca jeszcze 3 etapy plus etap bonusowy specjalnie dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Drugą rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć, jest konferencja Wall Street. Od zeszłego tygodnia działa strona konferencji. Adres jest następujący: www.wallstreet.org.pl i mam tutaj informacje od koleżanki, która zajmuje się, jest tutaj tym projektem bezpośrednio. W dniu dzisiejszym bądź jutrzejszym ruszą zapisy na konferencję. Tam może zapoznać się już scenikiem konferencji, z programem. Naszą największą atrakcją programu jest to, że udało nam się namówić na wykład oraz udział w panelu dyskusyjnym pana Zbigniewa Jakubasa, jako, można powiedzieć, legendę polskiego rynku kapitałowego. Także program jest bardzo atrakcyjny. O tej konferencji na pewno będziemy jeszcze w kolejnych podcastach spotykać. Dobrze, troszkę więcej czasu chcielibyśmy dzisiaj poświęcić, parę minut, na omówienie konferencji Investors Day, o której już wspominaliśmy kilka podcastów temu. Dlatego chcę odpowiedzieć, bo ta konferencja zaczyna się jutro.
Jutro, tak jest. Jest to konferencja dwudniowa. Odbywa się 3 i 4 marca, czyli we wtorek i w środę. Na chwilę obecną mamy już potwierdzone wszystkie spółki. Będzie...
Proszę, przeczytaj, Kamil, jakie mamy
właśnie
spółki.
Wystąpi 10 spółek, zaprezentuje się Państwu i tak wymienię w kolejności takie, jak one będą się prezentować. Więc 3 marca rozpoczniemy od spółki Credit Incasso, po czym przedstawi zarząd spółki SSI, Security System Integration, spółka z New Connectu, i jakby pierwszą część zakończy Instal Kraków. W drugiej części dnia będziemy gościć spółkę Auxilium Integer oraz, co myślę, bardzo fajną, taką ciekawą spółkę dla inwestorów indywidualnych, jaką jest Teleksport Autostrady, które są znane w naszych kręgach, ponieważ wspieraliśmy tą spółkę w walce z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Myślę, że jeśli chodzi o Teleksport, tutaj jako pracownik działu interwencji, który na bieżąco nadzoruje notowania, wtrącę taką rzecz ciekawą, że w związku z dzisiejszymi informacjami na temat przetargu na budowę autostrady A2 notowania stal eksportu rozpoczęły się na poziomie minus 19 bodaj, czy minus 20, także jest duża szansa, że
to będzie wesoło na jutrzejszej prezentacji.
Stal eksportu ta spółka będzie cieszyła się dużą popularnością.
Rozumiem.
No także, po czym w drugi dzień, 4 marca spółek będzie troszkę mniej, bo będą cztery spółki i będzie to Luke, Macrologic, Netmedia i też duża spółka, jakim są Zakłady Azotowe Puławy, które też myślę, że tutaj przyciągną spore grono inwestorów, którzy są zainteresowani tą spółką. No,
oczywiście której codziennie rozpoczyna się Investors Day?
Investors Day rozpoczyna się o godzinie 10 rano. No, kończy się w pierwszy dzień około godziny 16, w drugi przed godziną 15. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że poza prezentacjami spółek będą też wykłady analityków. I tutaj w pierwszy dzień wystąpi pan Andrzej Szczęściak, ekspert rynku paliw, oraz Przemysław Kwiecień
z X-Trade Brokers.
Opowie o walutach, o tym, jak kurs będzie się prognozował walut. Natomiast w drugi dzień analityk Boś Banku przedstawi tutaj zarys jakby cykliczność koniunktur w tym.
A kto to będzie? Wiemy?
Michał Pietrzyca, analityk z Boś, oraz Piotr Cieślak, analityk, wiceprezes, przepraszam, stowarzyszenia, który opowie o toksycznych opcjach, o tym, tak, jaka jest różnica między tymi toksycznymi opcjami, a taką opcją kupowaną w celu zabezpieczenia się. Także myślę, ten temat dalej jest popularny. W zeszłym tygodniu, czy też dwa tygodnie temu omawialiśmy tutaj problem opcji, ale jeszcze dla wszystkich chętnych inwestorów zapraszamy na inwestycje.
Tak, bo ten problem toksycznych opcji to jest tak, że wszyscy w Polsce wiedzą, że jest problem toksycznych opcji, a jak kogoś dokładnie zapytać, a o co tak naprawdę chodzi, to mam wrażenie, że znajomość tematu nie jest jeszcze taka powiedziałbym, bardzo, bardzo powszechna. Tylko jeszcze powiedzmy tak, że skoro konferencja zaczyna się o 10, to dobrze jest przyjść wcześniej, bo ile mamy ludzi, no nie wiem, wstępnie zainteresowanych uczestnictwem?
Z zapisów mamy już ponad 230 osób zapisanych. De facto już nie mamy miejsc, natomiast jeżeli ktoś nie przyjdzie na konferencję, został zapisany, a nie przyjdzie z różnych powodów, no to w ramach za tą osobę oczywiście wpuścimy kogoś innego. Dlatego jeżeli komuś zależy bardzo,
a myślę,
nie
zapisał się jeszcze,
no nie wiadomo, czy zmieścimy na sali notowań. Sala notowań też nie jest z gumy.
Czyli tak, właśnie chciałem zapytać. Sala notowań giełdy.
Tak, właśnie. Miejsce Warszawy. To jest oczywiście sala notowań giełdy papierów wartościowych, ulica Książęca 4 Warszawa, poziom drugi. Jest to główny parkiet, nie parkiet Mikołajek, tylko główny parkiet na poziomie 2.
No, Kamil, to ja od razu zapraszam Cię za tydzień do nagrania podcastu. Opowiesz, jak było.
Oczywiście.
Opowiesz, jak było, choćby po to, żeby tak zareklamować kolejny, to na pewno, powiedzmy, że ten projekt Investor Day jest projektem cyklicznym.
Tak, jest cyklicznym i będzie odbywał się zawsze po publikacji wyników kwartalnych. Zresztą tutaj jakby ten termin też nie jest przypadkowy. Spółki będą prezentowały przede wszystkim swoje wyniki za czwarty kwartał oraz wyniki roczne w przypadku.
Tak, czy komuś się spodoba albo nie był, a usłyszał od znajomych, że to bardzo fajna konferencja, to będzie miał szansę wziąć udział nie więcej za 3 miesiące w kolejnej edycji.
No myślę, że to jest początek, połowa maja.
Dobrze, dziękuję. To jeżeli chodzi o jakby bieżące wydarzenia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, to wszystko. Przejdźmy do drugiego działu, na który zawsze poświęcamy dużo więcej czasu, ponieważ jest zawsze dużo więcej ciekawych rzeczy do omówienia i tak jak mówiliśmy na początku, w tym tygodniu będziemy przyglądali się manipulacjom. Właśnie, jakbyśmy mieli zapytać przeciętnego inwestora, czym jest manipulacja, to mam wrażenie, że każdy podskórnie wie, czym jest manipulacja. Pawle, czy prawo w sposób jasny, literalny mówi, czym jest manipulacja?
I tak, i nie, Michale. Rzeczywiście definicja manipulacji znajduje się w ustawie o obrocie i generalnie z tego, co jest napisane literalnie w ustawie, można wyciągnąć wniosek taki, że manipulacją jest każde działanie, które powoduje wprowadzenie innych uczestników w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży bądź ceny instrumentu, które powoduje sztuczne kształtowanie się ceny tego instrumentu. Manipulacją zgodnie z ustawą jest również przekazywanie informacji do publicznej wiadomości, takich informacji, które mogą mieć właśnie wpływ na kształtowanie się ceny instrumentu. Mogą być na przykład informacje o kontraktach, które w rzeczywistości nie są podpisane. Przykładowo.
Tak. Przyznam się szczerze, że to jest tak, ja znam oczywiście tę definicję manipulacji, przytoczyliśmy ją tu celowo. Moja pierwsza wątpliwość jest taka, że ona napisana jest tak ogólnie, że z jednej strony nie, sąd rozważając jakiś konkretny przypadek może wszystko zaliczyć do manipulacji, jak i wszystko i wszystkiego może nie zaliczyć, uznać, że coś nie jest manipulacją.
Masz rację, Michale, i dotknąłeś bardzo ciekawego problemu. Po pierwsze, manipulacją może być coś, co jest zgodne z regulaminem giełdy. Dlatego, że regulamin giełdy ustala tylko i wyłącznie warunki techniczne transakcji, natomiast nie mówi, co manipulacją jest, a co nie jest. To jest jedna ciekawa rzecz. Druga jest taka, że w ustawie o obrocie zaraz pod definicją manipulacji jest napisane, że manipulacją są wszystkie te działania, o których powiedziałem przed chwilą, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na naszym rynku regulowanym. Ten zapis powoduje dodatkowo, że tak naprawdę każdy przypadek należy analizować osobno.
Jak zawsze.
Rzeczywiście, z jednej strony tutaj organy ścigania mogą na potęgę formułować akty oskarżenia, z drugiej strony każdy inwestor zawsze może się zasłaniać przyjętymi praktykami rynkowymi.
Moje pytanie jest takie, czy dużo jest tego typu, no nie wiem, manipulacji, tak, na rynku polskim? Może inaczej, jaka jest skala tego problemu? Czy te, tak jak powiedziałeś, organy ścigania, czy one faktycznie na potęgę formują tak te oskarżenia, czy to są przypadki sporadyczne, raz na dwa lata ktoś kogoś oskarża o manipulacji?
Jaka jest rzeczywista skala problemu, to tak naprawdę nie wiemy. Ja podejrzewam, że większość z tych działań manipulacyjnych po prostu nigdy nie wychodzi na światło dzienne. Natomiast jeśli chodzi o statystyki Komisji Nadzoru Finansowego, to w 2008 roku komisja przekazała 27 zawiadomień do prokuratury. Tych zawiadomień było więcej, ale ja mówię tylko o tych, które dotyczyły stricte manipulacji, czyli oparte były na ustawie o obrocie. Na podstawie tych 27 zawiadomień sformułowano 5 aktów oskarżenia, a jeśli chodzi o sprawy, które zakończyły się w 2008 roku, to zapadło 7 wyroków w związku z manipulacją instrumentami finansowymi.
I to były takie klasyczne sprawy skierowane do drobnych, indywidualnych inwestorów, którym zarzucano manipulację,
tak,
że on coś tam
tutaj
nieprawidłowego.
Skazanymi nie były podmioty, nie były instytucje finansowe, przynajmniej w większości. No, przykładowo najwyższymi orzeczonymi przez sąd w 2008 roku karami były, no, w jednym przypadku dwóch oskarżonych zostało skazanych na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, po 50 tysięcy złotych grzywny i zakaz wykonywania zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego przez okres 4 lat.
Czyli od razu, to byli maklerzy i doradcy.
To był jeden makler i jeden doradca, dokładnie. Natomiast inny przypadek, no, wyższe kary, kara grzywny w wysokości 250 tysięcy złotych i 60 tysięcy złotych. Dwóch inwestorów, którzy zawyżyli cenę akcji na giełdzie po to, żeby móc korzystnie przeprowadzić transakcję pakietową. Wiemy, że cena akcji w transakcji pakietowej jest ściśle związana z zamknięciem na danej sesji. W związku z tym zawyżenie tej ceny pozwoli przeprowadzić transakcję pakietową po wyższej cenie. I tutaj jest, można oczywiście podać tą informację, to jest informacja prasowa. Jednym ze skazanych był prezes spółki, o której mówiliśmy bodaj 2 tygodnie temu, czyli ZPUE. I to właśnie on został, na niego nałożona została kara grzywny w wysokości 250 tysięcy złotych.
No. De facto też nie możemy mówić, że to był klasyczny inwestor jak Czary Kowalski, no bo miał dostęp do jakichś informacji poufnych,
tak,
prezesem spółki o...
Ale to już chodziło o manipulację taką, powiedziałbym, bardzo techniczną. Taką techniczną, o ustawienie zleceń, które spowoduje,
no tak,
tego, że kurs zamknięcia będzie wyższy.
No, ale tutaj... czy mam jakiś przykład takiej sprawy, gdzie, no, taki inwestor, taki typowy Kowalski, jak ja,
tak, Kamil,
nie mając zaraz... dostępu do żadnej informacji, doprowadził do jakiejś manipulacji.
Za chwileczkę będziemy
ja
o tym mówili,
może
dobrze? Jeszcze po kolei, jakbym proponował.
Odnośnie tych kar, Michale, jeszcze tylko powiem, że tutaj te kary, no one wydają się z punktu widzenia inwestora indywidualnego, wydają się duże, ale warto pamiętać o tym, że ustawowo za manipulację grozi pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat plus kara grzywny do 5 milionów złotych.
A, czyli to są bardzo wysokie kary.
To tak samo jak z wykorzystaniem informacji poufnej. Kary też są wysokie w rzeczywistości. W przypadku osób indywidualnych zasądane są dużo mniejsze. Za pomoc w przeprowadzeniu manipulacji, czyli za współdziałanie, za działanie w porozumieniu, grozi kara grzywny do 2 milionów złotych.
Czy to są wysokie kary, takie, przyznam się szczerze, przemawiające do wyobraźni,
kary.
Bo może tu za chwileczkę podamy przykłady właśnie, co należy zrobić, już powiedziałbym bardzo tak jak tutaj technicznie, żeby się narazić Komisji Nadzoru Finansowego. Jak tutaj pokazać właśnie te kary, to nie wystarczy przyjść i przeprosić potem.
Nie, zdecydowanie nie wystarczy.
Żeby być, o przepraszam, to nie, to mi się tutaj te zlecenie przypadkowo złożyły, bo to już nikt w to nie uwierzy, a kary są...
W najlepszym przypadku trzeba będzie tłumaczyć się na poziomie Komisji Nadzoru Finansowego.
Dobrze, podajmy może przykład jakiegoś takiego właśnie technicznego działania. Co ten inwestor może siedzieć w domu i z kolegą, tak, zrobić, bądź samemu, żeby komisja dopatrzyła się w tym manipulacji, co technicznie należy wykonać. Może nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak recepta na przestępstwo, no, na ale pewno... chodzi może bardziej z tego punktu widzenia, że inwestor takie coś wymyśli, to żeby się powstrzymał jednak. Bardziej potraktujmy ten tutaj fragment jako przestrogę, tak, a nie zachętę.
Ale wiem, do czego zmierzasz. Mhm. Ja myślę, że dla kontrastu powinniśmy najpierw przypomnieć sobie kilka takich dużych manipulacji.
A, właśnie, dokładnie, bo to jest też tak, że jak mówiłem o manipulacjach, to mi się kojarzą duże sprawy. To albo, nie wiem, 4 lutego, tak, gdzie
na przykład
dali chyba największą manipulację w skali
dokładnie
kraju.
Tak.
Albo teraz ostatni, nie wiem, 12 listopada, tak zwany cudo fixing.
Tak,
to są dla mnie manipulacje, którymi powinien zajmować się Komisja Nadzoru Finansowego. A no nie wiem,
takich
a mam wrażenie, że...
Takich dużych manipulacji było zresztą jeszcze bardzo dużo. Przypomnijcie sobie, panowie, na przykład poznańską wirówkę w latach 95-97.
Tak, tak zwane składanie zleceń zwierzęglanych.
Tak, albo debiut spółki PC Guard, nie wiem, czy pamiętacie.
Tak,
cena emisyjna 6 zł, przez 5 dni kurs wzrósł do 435, dając kilku inwestorom stopę zwrotu ponad 7000%.
No i byśmy tak sięgnęli pamięcią sprawa Copexu sprzed paru lat, że chyba prezes Rozłucki, jeszcze jak był prezesem giełdy, raz jedyny powiedział na antenie telewizji, w jakichś mediach, że uważajcie, to jest manipulacja. A on później w rozmowach przyznawał się, że on jeżeli nie ma 100% pewności, że ma 99,9% pewności, że to jest manipulacja, to nie wypowiada tego typu osądów publicznie. Więc tu miał 100% pewności i ostrzegał inwestorów przed manipulacją na Copexie.
Opowiem wam jeszcze o najśmieszniejszej bodaj manipulacji.
Właśnie dowcipu dawno nie było.
Dowcipu nie było. Możemy potraktować to jako dowcip. W 2005 roku w Stanach Zjednoczonych zapadł taki wyrok. Tutaj manipulacja dotyczyła właśnie szerzenia nieprawdziwych informacji przez internet. Pewien inwestor znalazł sobie kilka praktycznie słabo wycenianych, mało popularnych, nie cieszących się powodzeniem spółek chińskich, notowanych na chińskim parkiecie. Po czym wynajął jakiegoś spamera i rozesłał spam, no, miliony maili po całym świecie, że te spółki są bardzo fajne, że czeka je świetlana przyszłość. No, zarobił na tym bardzo dużo, tutaj jego zysk, stopa zwrotu liczona w dziesiątkach tysięcy procent, zysk liczony w milionach dolarów. Oczywiście była to manipulacja.
Udowodniono mu to na samym końcu?
Tak, udowodniono mu to, udowodniono celowość jego działania, zapadł w tej sytuacji wyrok skazujący. No, ale to pokazuje też, że wyobraźnia niektórych inwestorów absolutnie nie zna granic.
Dobrze, wróćmy do tych polskich najbardziej znanych manipulacji. Tu wspomniałeś o poznańskiej wirówce.
Tak,
ja pamiętam tę sytuację. To właśnie był przykład klasycznego typu manipulacji, tak zwane zlecenia zwierciadlane, prawda?
Tak.
Że inwestorzy z kilku rachunków składają przed zlecenia na, wtedy jeszcze przypominam, obowiązywał fixing otwarcia, widełki plus 10, minus 10, składali zlecenia, ktoś wystawiał bardzo duży pakiet akcji plus 10% i ktoś wystawiał duże zlecenie sprzedaży na plus 10%. Kupnej sprzedaży, to się spotykało i następnego dnia robili to samo. Na kolejne plus 10%.
Tak, dokładnie. To jest jeden z podstawowych i najprostszych mechanizmów manipulacji.
Niestety bardzo łatwo wykrywalny.
Bardzo łatwo wykrywalny. Ten proces na giełdzie jest zautomatyzowany w tej chwili. To znaczy giełda dysponuje jakimś tam swoim systemem komputerowym, który wyszukuje tego typu przypadki zleceń zgadzających się co do wolumenu i co do ceny. Zwracają na to uwagę, patrzą, czy nie jest na przykład, czy te zlecenia nie wychodzą podejrzanie często z tego samego rachunku, czy z dwóch rachunków z tego samego domu maklerskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc przeprowadzając takie statystyki, dużo rzeczy naprawdę można wyłapać.
Dobra, ale powiedzmy tak, bo oprócz tych takich spektakularnych manipulacji, tak, tam 4 lutego, 12 listopada, poznańska wirówka, tam PC Guard, jest, napiszę, kilka byśmy sobie, Copex, kilka byśmy sobie jeszcze przypomnieli, to oprócz tego jest jeszcze cała masa drobiazgów, tak? Tych takich najdrobnych zleceń, którymi zajmuje się ten, tak jak to wtedy Kamilu pytałeś, ten przysłowiowy inwestor, taki szaraczek, tak?
Ten Kowalski.
Ten przysłowiowy Kowalski. Jakie są przykłady tego typu, Pawle? Czy my jako stowarzyszenie spotykamy się z tego typu przykładami i sprawami?
Tak, spotykamy się z takimi przykładami. Muszę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo niepokojąca sytuacja, w której no, z jednej strony, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma manipulacjami. W niektórych z nich toczyły się postępowania karne, zapadły wyroki, no ale generalnie statystyki pokazują, że łatwiej jest postawić zarzut manipulacji inwestorowi indywidualnemu. I Komisja Nadzoru Finansowego jest tutaj zdecydowanie bezlitosna. W tych przypadkach dwóch, o których powiemy za chwilę, moim zdaniem niesłusznie.
Mm-hmm. To powiedzmy o tych sprawach, bo
pierwsza
mi się,
sprawa,
bo mi się, przepraszam, tak, że tutaj jeszcze wtrącę, kojarzy to źle, że my nie zajmujemy się, tak, jako my, komisja, jako instytucja nadzoru finansowego, instytucja rynku kapitałowego, nie zajmują się w moim prywatnym odczuciu dużymi sprawami, tak, takim, nie wiem, chociażby jak sprawa WGI, prawda, jak sprawa WGI, a zajmują się właśnie takimi drobnymi, bardzo drobnymi manipulacjami. No, nie chciałbym użyć mocnych słów, ale żeby potręcić sobie statystyki. Że oto proszę zobaczyć, jaką mamy super wykrywalność manipulacji na rynku.
Można tak powiedzieć niestety. Powiem wam, panowie, najpierw o takim inwestorze, któremu Komisja Nadzoru Finansowego zapytała go, dlaczego przeprowadzał swoje transakcje. W tym przypadku na szczęście akt oskarżenia nie został sformułowany, sprawa nie trafiła do prokuratury. To właśnie dzięki naszym działaniom tutaj, działaniom działu interwencji, sprawa dotyczyła wystawiania zleceń kupna i sprzedaży pewnego pakietu praw do akcji jednej ze spółek notowanych u nas na giełdzie z tego samego rachunku. Znaczy inwestor miał prawa do akcji, sprzedał, a później kupił.
Ale w jednym wystawiał jednocześnie te zlecenia? Jednocześnie to szło w jakimś pakiecie? Czy sprzedawał i tam za 3 minuty odkupował?
Idea była taka, żeby wystawić część akcji i jednocześnie je kupić. Tutaj chodziło ewidentnie o optymalizację podatkową. To znaczy ten inwestor te akcje sprzedał, później odkupił, pozostając akcjonariuszem tej spółki. Zresztą jest tym akcjonariuszem do dzisiaj. Chodziło, ponieważ był koniec roku, chodziło o zaksięgowanie straty.
To jest normalne działanie. Mam wrażenie, że sporo osób tak robi.
Pytanie, czy to jest praktyka, czy nie. Czy to jest właśnie to wyłączenie, o którym mówiliśmy na początku, które znajduje się w ustawie o obrocie, te transakcje były całkowicie symetryczne. To znaczy on wszystkie akcje, które wystawił, które sprzedał, odkupił od siebie. Znaczy odkupił na swój rachunek. Nie doprowadził tak naprawdę do zmiany cen. Te transakcje odbywały się wszystkie w okolicach zamknięcia, otwarcia. Nie miał tutaj żadnego wpływu na
dzienne zmiany. No jedyne, co mógł tam zmienić, to troszeczkę podwyższyć ten słupek wolumenu. Tak?
I właśnie to zrobił.
Jedyne, co mi tutaj się kojarzy, że ktoś mógł być, jakiś wielki obrót na tej spółce.
To był jeden z powodów, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zapytała inwestora o motywy takiego działania. Inwestor swoimi transakcjami zrobił 38% dziennego wolumenu na tych prawach do akcji. Wydawałoby się, że dużo. Z drugiej strony wybrał sesję o niskich obrotach właśnie po to, żeby nie miał żadnego problemu, że ktoś mu na przykład część akcji odbierze albo nie będzie mógł odkupić tych akcji po odpowiedniej cenie. Będzie musiał te pakiety odkupywać
częściami. Czy cena po tym, co ten inwestor robił. Czy cena się jakoś zmieniła?
Nie, cena się nie zmieniła.
No czyli...
Oczywiście każda transakcja zmienia cenę, prawda? Natomiast jak popatrzymy na ceny otwarcia, zamknięcia, porównamy je do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, absolutnie nie ma tutaj żadnych spektakularnych
zmian.
Ten
inwestor zwrócił się do nas jako do SIS z
prośbą
o pomoc.
Do nas, tak? Ja z tą sprawą się zapoznałem, zaopiniowałem ją, poprosiliśmy Komisję Nadzoru Finansowego o dodatkowe wyjaśnienia i Komisja Nadzoru Finansowego wzięła pod uwagę, ustosunkowała się do naszej argumentacji, przychyliła się do niej i ta sprawa do prokuratury nigdy nie trafiła.
Mhm. W ten sposób to tak naprawdę każdy z nas może być tutaj manipulantem tak zwanym, bo jeżeli ja danego dnia day traduję, kupuję akcje danej spółki, po to, żeby ją za godzinę sprzedać, tak jak kurs pójdzie.
No tak, ale robisz to w celu osiągnięcia zysku, tak? Sprzedaję je teraz, bo liczę, że wzrosną, ale to odkupuję je za godzinę, bo wzrosły. Bo spadły.
Robię dokładnie tak samo jak ten pan, tak? Sprzedaję taką samą ilość akcji jednej spółki, po czym za godzinę ją odkupuję. No, wykonałem dokładnie taką samą transakcję. No to ja też jestem manipulantem w tym momencie, bo według tego to nikt z nas by nie mógł inwestować, albo bezpiecznie byłoby nie inwestować.
Znaczy to chyba... To jest pewna drobna różnica, jednak mam wrażenie, bo jednak day traderów jest na naszej giełdzie grube
tysiące.
Nie wiesz,
jakie są moje przesłanki, ani komisja tak samo. No po prostu wykonuję według...
Znaczy ja troszeczkę rozumiem, co Kamil próbuje powiedzieć. Podejrzewam, Michale, że gdybyś robił takie operacje w ramach day tradingu, na dość duże wolumeny przy bardzo dużych wahaniach cen, czyli na przykład kupowałbyś tak przy minus 5, sprzedawałbyś przy plus 5 i obróciłbyś takim pakietem kilka razy, to też mógłbyś mieć problem.
Znaczy też komisja by się pewnie cię zapytała, o co chodzi.
Tak, co się stało, dlaczego tak.
Znaczy powiem tak, Kamilu, tutaj tak w ten sposób, co ty mówisz, można wytłumaczyć każdą manipulację.
No
jeżeli inwestor, na przykład sprawę tej poznańskiej wirówki, kiedy oni składali te zlecenia zwierciadlane, zawsze mogli rozłożyć ręce i powiedzieć, ale o co chodzi? Ja to tak chciałem. To ja tu sprzedawałem, bo myślałem, no, że będzie spadało,
tylko,
a tu kupowałem, bo myślałem, że będzie rosło.
Dwie osoby.
Tam więcej, tam chyba dużo więcej.
Tu chodzi mi jakby tylko o moje działanie. Nie wiem, ja mogłem sprzedać akcję, po czym przeczytałem artykuł, że pół godziny później, który się ukazał w parkiecie, jednak uznałem, że to błąd zrobiłem, że sprzedałem tę akcję i chciałem ją odkupić.
No właśnie, i to jest właśnie to jest to, co na samym początku mówiliśmy, że definicja manipulacji w sposób bardzo jasny nie mówi, co jest manipulacją. Jest to tylko pewne działania mogące wprowadzić w błąd co do tam rzeczywistego, tak, popytu bądź podaży akcji. No, to jest to problem.
Jest
oczywiście
jeszcze taka drobna różnica, Kamilu, bo to, o czym ty powiedziałeś, to jest składanie zlecenia, wykonanie transakcji. Czyli po każdym zleceniu następuje transakcja. To, o czym ja przed chwilą mówiłem, tutaj mechanizm był troszeczkę inaczej, bo wystawione było zlecenie, które nie zostało zrealizowane. Później wystawiane było drugie zlecenie.
Z tego samego rachunku.
Z tego samego rachunku i w ten sposób.
Które realizowało to dwa pierwsze zlecenia, zlecenie.
Tak, realizowały się w jednej transakcji. W ten sposób. I to była rzecz, która wzbudziła tutaj podejrzenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Mhm. Rozumiem. Przypomina mi się, Pawle, że taka sprawa, którą zajmowaliśmy się jakiś czas temu, przyznam się szczerze, że nie wiem, jak ona się skończyła, był taki inwestor, który no, miał pakiet akcji, tam kilkunastu, nie pamiętam teraz dokładnie. To były akcje no, bardzo małych spółek, bardzo mało płynnych. On wykonywał coś takiego, że i to jeszcze dodajmy, że spread na tych akcjach był bardzo duży. Tak. I on wykonywał coś takiego, że kupował po jednej akcji blisko fixingu, kupował, czyli tak po tej wyższej cenie, co powodowało wzrost wartości jego portfela. I z tego co wiem, to też on został oskarżony o manipulację przez Komisję Nadzoru Finansowego. Coś możemy powiedzieć więcej o tej sprawie?
Nie wiem dokładnie, Michale, o której mówisz, bo takich spraw, to znaczy to też jest jeden ze znanych powszechnie problemów, że można zawyżyć wartość portfela praktycznie jedną akcją.
Tak, szczególnie, że tych portfeli jest dużo, tak, składałem tutaj w wyższej cenie i tak dalej. Ja pamiętam, że była jakaś taka dyskusja podczas konferencji Wall Street, podczas której był prezes giełdy, był obecny przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego, że to był zarzut inwestorów, że zajmujecie się panowie, tak, do tych przedstawicieli, zajmujecie się takimi sprawami, tak, że ktoś, inwestor kupił sobie jedną akcję, łączna wartość wszystkich transakcji 500 zł, podwyższył wartość portfela o 4%, a sprawa WGI wtedy była bardzo na czasie i była rozwleczona, że jeżeli chodzi o podbudowywanie statystyk, to taka sprawa jest idealna dla komisji, tak? Bo to jest proste, można wskazać tego inwestora, wchodzą w grę, tak? Rozmawiamy o tych karach, o których tutaj, Pawle, wszystkich mówiłeś, a nie ma cały czas jakby, nie wiem, rozstrzygnięć zdecydowanego działania dla takich, powiedziałbym, grubszych spraw, spektakularnych.
Dokładnie jest tak, Michał, ja też mam takie odczucie, tak jak mówisz. No, zdecydowanie brakuje szybkich interwencji na Komisję Nadzoru Finansowego w takich sprawach, jak chociażby cudofixingi z listopada, prawda?
Mhm.
Kiedy my jako stowarzyszenie no, generalnie musimy się dopraszać, komisja i tak zasłania się tutaj tajemnicą zawodową, te sprawy się później ciągną, media i inwestorzy o nich zapominają. Wiadomo, że to są sprawy, które muszą potrwać.
Znaczy
w przypadku inwestora indywidualnego przez 3 dni można sformułować akt oskarżenia.
Tak, w przypadku 12 listopada to przyznam się szczerze, że ja byłem przynajmniej osobiście zaskoczony działaniem komisji, bo komisja dosyć szybko.
Ale to też trochę za sprawą nagonki medialnej.
Tak, ja to przy okazji sprawy tego 12 listopada ja byłem na przykład bardzo zawiedziony postawą władz giełdy papierów wartościowych, którzy do końca brnęli w argumentację. Ale o co chodzi? Tak, inwestorzy złożyli zlecenia, tak się akurat spotkały zlecenia. To był dziwny zbieg okoliczności, który spowodował wzrost kursu o 4%, nie pamiętam o 5%.
I jednocześnie krótkie pozycje na kontraktach. To oczywiście zbieg okoliczności.
Tak, to mi się to bardzo nie podoba, bo jeżeli takie sprawy występują na rynku, to my nie mamy co udawać, że żyjemy na rynku, w których nie ma manipulacji. Jesteśmy w cudownym świecie, żyjemy. Manipulacje są i będą, w szczególności przy takim płytkim rynku, jak jest rynek polski. Natomiast jeżeli już się pojawiają, to ja oczekiwałbym od, no nie wiem, władz giełdy, Komisji Nadzoru Finansowego działań szybkich. Takie sprawy muszą być wyjaśnione, szybko, po to, żeby pokazywać, dawać dobry przykład rynkowi, inwestorom, instytucjom, że to na naszym rynku będzie szybko karane. A natomiast nie wiem, no tutaj ten przykład tego inwestora, o którym mówiłeś, czy inwestorów, którzy sobie tam kupują gdzieś po jednej akcji, żeby ich portfelik o wartości 7 tysięcy podwyższyć do 7100, no to jest jak dla mnie budowanie statystyk i to nie jest moim zdaniem właściwe, to co mówię, 3 dni łatwo sformułować. Akt oskarżenia.
No, praktycznie tak. Mhm. Tym bardziej, że no, opowiem Wam jeszcze o jednym inwestorze z Poznania tym razem. Tutaj Poznań, tak, ze względu na poznańską wirówkę, ma pewne tradycje jeśli chodzi
zdolni
o manipulacje.
Ludzie,
natomiast ta osoba, z którą ja w tej chwili pracuję, to jest sprawa karna tocząca się właśnie w sądzie w Poznaniu. Zostałem powołany na świadka po sporządzeniu i wyrażeniu swojej opinii na piśmie, która podważyła opinię biegłego sądowego. Zostałem wezwany na świadka. Ta rozprawa będzie jeszcze w marcu. Mam nadzieję, że będziemy mogli Państwa poinformować o efektach naszych działań w tym przypadku, bo no, sprawa jest ewidentnie co najmniej dziwna. Mamy tutaj do czynienia z inwestorem, który jest informatykiem. Człowiek napisał sobie program, który podpinał się pod dwa konta maklerskie i składał zlecenia. Przy czym jakby strategia tutaj inwestowania polegała na tym, żeby wyszukiwać spółki o bardzo dużym spreadzie i wypełniać te widełki od środka. To znaczy program ustawiał zlecenie kupna akcji tuż nad najniższym zleceniem kupna i lub wystawiał zlecenie sprzedaży tuż pod najwyższym zleceniem sprzedaży.
Dokładnie. Co to dawało?
No to miał... To był to dobre pytanie jest, tak? Bo ja też,
co miał na celu ten
inwestor? Ja też trochę nie widzę jakby idei, jeśli chodzi o manipulacje.
Albo gdzie tu zarabiać pieniądze, bo tego jeszcze
to
nie
jest
gdzie ten inwestor chciał zarabiać na
to
tym
jest, to jest, to jest, to jest nawet lepsze pytanie. Tutaj tak naprawdę no, temu inwestorowi przyświecały takie intencje, żeby stworzyć pewien system transakcyjny. On po prostu testował program. Ponieważ każdy program pod względem takim merytorycznym, prawda, można testować na danych historycznych, no jednak program, który będzie działał w czasie rzeczywistym, no on oparty jest o inne technologie informatyczne, o technologie internetowe, on musi zostać
no
w pewnym
element
momencie
niezawodności,
tak, podpięty, przetestowany.
Czyli de facto inwestor nie zarobił nic, albo przynajmniej nie chciał nic zarobić i co?
To znaczy prokuratura twierdzi, że zarobił. Prokuratura twierdzi, że zarobił, dlatego że on ten program działał na dwóch rachunkach. To był rachunek tego inwestora i rachunek jego kolegi i te zlecenia były odbierane z jednego rachunku na drugi. Przy czym nie był to taki tak zwany, tak kolokwialnie mówiąc, typowy ping-pong, że z dwóch rachunków kupujemy akcje coraz wyżej, 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 wprowadzając innych
inwestorów. Czyli to byłaby poznańska wirówka.
Błąd, tak. Dokładnie tak, byłaby poznańska wirówka 2.
Tak.
Tutaj mechanizm był taki, że na każdej sesji, na kilku sesjach na przestrzeni 2 miesięcy było zlecenie z rachunku A na B i z powrotem, bądź tylko zlecenie z rachunku A na B. Czyli to nie były zlecenia, które skakały po coraz wyższych cenach. To było tylko zlecenie, tak? Program zaczął działać, wyłapał taką spółkę, znalazł spółkę z dużym spreadem, w związku z tym no, przeprowadził odpowiednie zlecenie. W związku z tym na jednym rachunku po tych kilku miesiącach pojawił się jakiś tam zysk, na drugim pojawiła się jakaś tam
no
strata.
Tak, no to...
Ale w rzeczywistości nic na tym nie
to jest
nikt na
gra
tym nie
o sumie
zarobił.
Zerowej minus prowizja.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak można powiedzieć. I ta sprawa wydała mi się interesująca po pierwsze dlatego, że sama idea tutaj jest bardzo mocno podejrzana. Znaczy, tak jak powiedziałeś, Michale, tutaj nie ma miejsca na zarabianie pieniędzy. Jeśli oceniamy ten projekt z punktu widzenia ewentualnych manipulacji, no to przepraszam, tak, ale to egzamin jest ewidentnie oblany. W ten sposób na manipulacji pieniędzy nie zarobimy. Druga rzecz, która mnie w tej sprawie zaintrygowała, to jest samo stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego i sposób sporządzenia aktu oskarżenia. On został oparty o opinię biegłego sądowego. Miałem okazję przeczytać ten akt oskarżenia, zaznajomić się z dość pokaźną porcją dokumentów w tej sprawie. No i jestem przerażony.
Znaczy, jestem przerażony tym, że przepraszam, już użyję mocnych słów na antenie, takimi pierdołami ktoś się zajmuje. Przecież ile państwo polskie wydaje pieniędzy na pracę tego prokuratora i tak dalej.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony jestem przerażony merytorycznymi aspektami aktu oskarżenia, w którym są błędy. Aha. Pomijając to, że zarzuca się inwestorowi czyn no, z innego artykułu niż powinno mu się zarzucać.
Znaczy to już jest jakby zupełnie odrębna sprawa. Tak. Jakby znajomość, tak, prokuratorów, sędziów, nie, mechanizmów rynku finansowego, powiedzmy bardzo delikatnie, w Polsce jest niewystarczające, no, ale jest niska. Tak?
Na przykład w akcie oskarżenia wymienionych jest kilkanaście transakcji, na przykład napisane jest, że inwestor zawyżył kurs akcji X o 60%. Naprawdę. Tak jest napisane.
No to fajnie.
Co więcej, moją uwagę zwróciło na przykład to...
To musiało być niewiarygodne zaangażowanie...
Tobie, Michale, tak.
Nie, finansowe. Tutaj, nie wiem, szkoda, że teraz...
Zaangażowanie finansowe
mam nadzieję, będzie
było niecałe
10
tysięcy złotych. To znaczy, tak. Inwestor obracał niecałymi 10 tysiącami złotych. Na przykład zapytam się ciebie, Michale, jeśli powiem ci, że inwestor, tak, czy zawyżyłem kurs akcji o 3%. To co dla ciebie jako dla inwestora to znaczy? Bez żadnych dodatkowych informacji. Czy potrafisz powiedzieć, ile tak naprawdę ten wzrost był? Czy to jest, nie wiem, wobec ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, ostatniej transakcji, dziennego minimum, otwarcia
nie,
z dnia dzisiejszego? No nie, bo nikt nie potrafi. W akcie oskarżenia nie ma tego napisanego.
Aha.
Po prostu, no...
A czy ta sprawa się toczy?
Ta sprawa się toczy. Najwięcej czasu poświęciłem na analizę opinii biegłego sądowego, która jest bardzo stronnicza i bardzo krzywdząca dla oskarżonego. Tutaj no, podam ci tylko kilka przykładów. Na przykład biegły sądowy w ogóle nie podał w swojej opinii transakcji przeprowadzonych, tylko same zlecenia wysłane na giełdę. Na tej podstawie przeprowadził jakieś obliczenia ewentualnych zysków i straty na jednym i na drugim rachunku. Osoba, która to czyta bez transakcji, nie jest w stanie absolutnie zweryfikować tego mechanizmu. Nie wiemy, które zlecenia zostały zweryfikowane, a które nie.
No tak,
co więcej,
wraca ten problem właśnie jakości
moje,
tego,
tak, dokładnie,
prowadzenia spraw sądowych w Polsce.
Największe moje oburzenie budzi sposób naliczenia straty czy zysku w tym przypadku. No, wyobraź sobie sytuację, że na poniedziałkowej sesji ty masz akcję, masz 100 akcji jakiejś tam spółki i sprzedajesz mi te akcje.
No.
Czy nie mając żadnych dodatkowych informacji, jesteśmy w stanie naliczyć zyski, straty na swoim rachunku?
Koniec? Jakaś już. Cena? Po ile ja to wcześniej kupiłem? Ma jakieś
właśnie
znaczenie?
Nie wiemy, po ile wcześniej kupiłeś i nie wiemy, kiedy ja to sprzedam i po ile ja to sprzedam. Natomiast sama jedna taka transakcja biegłemu już wystarczyła do naliczenia straty.
Aha, rozumiem.
Bardzo jest to ciekawe. Takich nadużyć w opinii biegłego sądowego jest tutaj moim zdaniem bardzo dużo. Sporządziłem opinię na potrzeby właśnie tej sprawy. Pojechałem do sądu na jedną z rozpraw. Niestety nie możemy do tej sprawy przystąpić już jako organizacja społeczna, dlatego że postępowanie już jest wszczęte. Natomiast już po dwóch dniach otrzymałem informację, że zostałem powołany na świadka w tej sprawie, co jakby też pokazuje, że no, udało się chyba na tyle podważyć opinię biegłego sądowego, że troszeczkę zaintrygowało to sędziego. Wygląda na to, że chce mnie po prostu wysłuchać. No zobaczymy, jak ta sprawa się skończy. Mam nadzieję, że przyjadę z dobrymi wiadomościami.
Znaczy, to jest taki może apel do wszystkich inwestorów, którzy no, wykonywali jakieś dziwne ruchy na swoich rachunkach, niecelowo, powtarzam, niecelowo, i zostali zupełnie przez przypadek, tak? Zainteresowała się nimi Komisja Nadzoru Finansowego, niech zwrócą się do nas. Tak? My przyjrzymy się takim sprawom, zobaczymy.
Tak, dokładnie.
Bo
tak.
Mam wrażenie, że czasami może być to skala kalibru kupna 5 akcji po wyższych widełkach, a już ktoś uzna, że to była wielka manipulacja.
Ja takich spraw analizowałem do tej pory już bardzo dużo. Jesteśmy dość efektywni jako stowarzyszenie w pomocy inwestorom na tym polu. Przy czym od razu zaznaczamy, proszę Państwa, że w sytuacji takiej, kiedy mamy wątpliwości co do rzeczywistych intencji, i kiedy ten mechanizm przeprowadzenia transakcji bardziej wskazuje jednak na chęć manipulacji niż nie, to takich spraw oczywiście się nie podejmiemy.
Tak, tak, tak. Ja zwracam tutaj odpowiedziałem, że ktoś niechcący wykonał, bo że ktoś faktycznie jest manipulantem, ktoś próbował, to się
niechcący
do nas nie zwraca. To się...
Powiedzmy, ja powiem może tak, że jak ktoś chciał manipulować,
to nie radzi sobie sam.
To my, zapoznając się ze wszystkimi dokumentami i transakcjami, będziemy wiedzieli, że
tak, my to szybciej wykryjemy niż Sąd Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokładnie tak.
Także, dobrze, proszę Państwa, będziemy kończyli na dzisiaj. Tradycyjnie chciałbym wspomnieć o konkursie na nazwę podcastu. Mam już tutaj przygotowaną przez kolegę całą szafę nagród dla osób, które będą przysyłały różnego rodzaju propozycje.
A jakie są nagrody?
A proszę bardzo, otwórz sobie szafę, zobacz. Także tutaj książek a książek. Tak, tutaj widzę cały stos książek, chociażby tutaj profesora Tomasza Zaleśkiewicza, psychologia inwestora giełdowego. Mamy ich do rozdania kilkadziesiąt, także zachęcamy. Propozycje proszę podsyłać na adres podcast@sior.pl.
A powiesz o jakichś ciekawych propozycjach ostatnich?
Nie, nie powiem. Nie, nie zanotowałem.
Nie chcę sugerować.
Tak, teraz nie chcę sugerować. Nie było tak spektakularnych jak Foniatra, który do dzisiaj, że tak powiem, bardzo mi się podoba. Ja przygotuję sobie, następny raz wynotuję kilka najciekawszych, może podyskutujemy o nich na antenie, bo to może one tylko mi się nie podobają. Może one się wam spodobają, to wtedy może coś dobrze, komisyjnie na antenie.
Na następny poniedziałek tak, przeprowadzimy tak dyskusję. Tak, zobaczymy.
40-minutową dyskusję o nazwie podcastu.
No może powiedz, że to jest żart, wiesz. No, nikt następnego nie, no, podcastu chyba, nie słucha.
To chyba było słychać, że to jest żart.
Mam nadzieję. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nagrywali dzisiaj z Państwem.
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Kamil Karpicki.
I Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.